I w końcu trzeci, przedostatni dzień naszych rekolekcji. Mam nadzieję, że tak idąc od pierwszego dnia, od tego wyjścia albo wejścia może w pustynię i tą pustynię, która mam nadzieję zrodziła w nas przestrzeń ciszy, to ta przestrzeń dzisiaj, trzeciego dnia, zapraszam Was do tego, aby została zagospodarowana przez modlitwę. I tak jak może w tej ciszy zaczęłyby kluwać się w nas pewne rzeczy i zaczęliśmy stawiać sobie również różnego rodzaju pytania dotyczące nas, dotyczące naszego życia, a może również dotyczące relacji z Bogiem. I może jeżeli ktoś w tej ciszy próbował wejść w modlitwę, to dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o takim pięknym rodzaju modlitwy, jakim jest adoracja. Bo może sobie ktoś również postawił pytanie, czy to, co robiłem do tej pory, albo co robię do tej pory, rzeczywiście jest modlitwą. Czy ja w modlitwie spotykam się z Bogiem, czy raczej spotykam się z własnymi myślami, ze własnymi pragnieniami, czy z własnymi potrzebami? Może ktoś sobie zadał pytanie w ogóle, po co jest modlitwa, jak należy się modlić? Z modlitwą można powiedzieć, po co człowiek się modli, to tak jak bardziej ująć to w sposób współczesny. Wiele dzisiaj, korzystamy dzisiaj z wielu urządzeń, które wymagają aktualizacji. Jeżeli aktualizacji nie ma, to praktycznie przedmiot jest, ale nie nadaje się za bardzo do użytku. I można trochę powiedzieć, że tak samo jest z człowiekiem, że człowiek musi podpiąć się pod Chrystusa, aby Chrystus go aktualizował. I aby człowiek nadawał się do użytku, ale nie w takim znaczeniu, żeby, wiecie, chodził, jadł, pił, spał, robił zakupy i tak dalej, bo to jest jakby tylko jedna ze stron naszego życia. A wiemy, że człowiek nie składa się tylko i wyłącznie z ciała, ale również z duszy. Więc modlitwa pokazuje nam, czy w jakiś sposób motywuje nas do tego, żeby człowiek zadbał nie tylko o tą zewnętrzną stronę, ale również o tą stronę wewnętrzną. I dzisiaj, właśnie wczoraj zapowiadałem, że dzisiaj powiemy sobie trochę na temat adoracji, czym adoracja jest i że ta adoracja właśnie zaczyna się tutaj w przestrzeni Kościoła, kiedy jesteśmy przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie, kiedy możemy adorować Jego Najświętsze Serce, serce kochające, serce otwarte do każdego człowieka. I tak w skrócie można powiedzieć, trochę nawiązując do dzisiejszej Ewangelii, że bycie na adoracji przed Panem Jezusem to jest wejście trochę w inny świat. Dzisiaj Pan Jezus mówi do Żydów: wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. I kiedy człowiek przechodzi na adorację, to serce Pana Jezusa staje przed nim otwarte. I Pan Jezus tak jakby chciał powiedzieć: wejdź do mojego świata, do innego świata. Możesz liznąć tego świata, o którym mówi święty Paweł, że ani ucho nie słyszało, ani oko nie widziało, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A z drugiej strony człowiek, będąc przed Panem Jezusem, otwiera Mu również swoje serce i mówi: skoro Ty wpuściłeś mnie do swego świata, to ja pragnę Cię wpuścić również do swojego. I czym jest adoracja? Żeby nie było tak pobożnie, to znalazłem sobie w internecie, co znaczy adorować. I znalazłem taką definicję. Adorować kogoś oznacza darzyć kogoś głębokim podziwem, uwielbieniem, miłością lub okazywać komuś nadzwyczajną cześć. W kontekście relacji międzyludzkich to intensywne dowartościowywanie drugiej osoby, zachwyt nią i okazywanie, że jest dla nas najważniejsza. I pewnie jak byliśmy, nie wiem czy teraz, ale na pewno jak byliśmy młodsi, na pewno miał ktoś taką sympatię i bardzo często się mówiło, że tam ktoś kogoś adoruje. Nie? To znaczy, że się zachwyca, podziwia i mógłby się wpatrywać w tą osobę godzinami, wzdychać i właściwie może nic nie robić, tylko patrzeć, podziwiać. I jak to mówił mój pierwszy proboszcz, że można tylko podziwiać, bo naśladować się nie da. Może i tak. I słuchajcie, trudna może być taki rodzaj relacji, że przychodzę i mam nic, właśnie nic nie robić i że mam kogoś adorować, że mam kogoś podziwiać. No jak można kogoś podziwiać całą godzinę? Jak można wzdychać do kogoś całą godzinę? I jak można skupić się całą godzinę na kimś? Ale z drugiej strony popatrzcie, panowie, jak oglądałem na przykład mecz w telewizji, no 2 razy 45 minut plus przerwa 15, to tam prawie 2 godziny jeszcze plus studio, powtórki, skróty i 2 godziny można siedzieć? Można. I nie daj Boże, żeby ktoś przeszkadzał w tym czasie. I człowiek za bardzo się nie nudzi. Kobiety, jak oglądają może jakiś tam wieczorem serial, to też nie daj Boże, żeby ktokolwiek przeszkadzał, chodził, a żeby w ogóle kanał zmienił też. I można z przerwami pewnie z godzinę spokojnie by było przed takim telewizorem posiedzieć i rzeczywiście swoją uwagę skupić właśnie na tym, co oglądam. Może ktoś ma również takie doświadczenia, kiedy wychodził do kina albo do teatru, to tam przecież też idziemy i jesteśmy w stanie przesiedzieć te 1,5 godziny w kinie, a w teatrze to pewnie, czy w operze jeszcze więcej, i skupić się na tym, co się dzieje na scenie albo na ekranie. No chyba, że nikt nie wyciąga przecież telefonu, nie rozmawia przez ten telefon, w ogóle nie rozmawia głośno, bo wiemy, że w takim miejscu też trzeba w odpowiedni sposób się zachować. I okazuje się, że jesteśmy w stanie naprawdę wysiedzieć w jednym miejscu. Ewentualnie, jeżeli nas coś nie interesuje, no to najwyżej prześpimy. Przy Panu Jezusie też można trochę pospać. Zresztą trochę mówię żartobliwie oczywiście, ale w myśl pieśni, którą śpiewamy, nie chciał nawet sen nasz chwali. To taką jeszcze dygresję wam powiem, że miałem taki okres w swoim życiu, że chodziłem na adorację Pana Jezusa w nocy. W nocy. 1:30, 2:30. Budziłem się, mówię, nie byłem jeszcze, szedłem. Albo nawet wieczorem, jak chodziłem, to zdarzało mi się zasypiać. I czasami spałem 0,5 godziny, czasami godzinę, czasami więcej na tym klęczniku, aż zdrętwiałem, budziłem się cały. I tak sobie myślałem, jaki jest sens w ogóle przychodzić tu i spać? Albo jaki jest sens w ogóle przychodzić i zasypiać? Cóż to za modlitwa? I wiecie, otworzyłem, taka książka mi towarzyszy, z której dzisiaj również będę korzystał. Kiedyś możliwe, że już u was coś cytowałem z tej książki. I przyszedłem na drugi albo bodajże na drugi dzień na adorację. I w tej książce ten zakonnik zadaje Panu Jezusowi takie pytanie, dokładnie takie same. Jaki jest sens przychodzić do Ciebie, skoro ja w Twojej obecności zasypiam i śpię? I Pan Jezus mu odpowiada w taki sposób. Nawet Pan cieszy się z obecności swojego psa, kiedy ten śpi u jego nóg. I pomyślałem sobie, dobra, jak Tobie wystarcza moja obecność, to nawet jak miałbym tu zasypiać i spać, to będę przychodził. I cóż to jest ta adoracja, albo po co ta adoracja jest? Przeczytam wam takie 2 fragmenty. Proszę o cierpliwość. I Pan Jezus do tego zakonnika mówi tak. Nie musisz wymuszać jakiegoś rodzaju modlitwy, jakby była ona jakimś Twoim działaniem. Wystarczy, że trwasz przede mną, ciesząc się moją obecnością, tak jak ja cieszę się Twoją. Adoruj mnie i ufaj, że przywrócę Ci siły, zdrowie i radość do mojej służby. Ci, którzy mnie adorują, wiedzą, że moja obecność odnawia duszę i ciało. Doświadczaj tego, co już się stało Twoim udziałem i ucz innych znajdować w mojej obecności odpoczynek, za którym tęsknią. Pokój, którego świat dać nie może. Radość odradzającą serce oraz siły, by podążać za mną w moich cierpieniach, a nawet drogą krzyżową. Adorując mnie dajesz dowód, że pokładasz całą Twoją nadzieję we mnie. Adorując mnie zapewniasz mnie, że nie liczysz na siebie samego albo na innych, ale tylko na mnie. Adorując mnie dajesz mi wolność, bym działał w Tobie i bym jednoczył się abym jednoczył Cię całkowicie ze mną, tak jak mnie o to prosiłeś. Moje serce z Twoim sercem, moją duszę z Twoją duszą, moje ciało z Twoim ciałem i moją krew z Twoją krwią. Dzieło adoracji jest mało rozumiane nawet przez tych, którzy uważają się za prawdziwie adorujących. Nie trzeba wypełniać czasu adoracji myślami czy słowami, tak jakby wszystko zależało od jakiegoś Twojego działania. Wystarczy mówić do mnie tak, jak Duch Święty pozwala Ci mówić. Słuchać mnie Twoim uchem, słuchać mnie uchem Twojego serca i przebywać w blasku mojego oblicza w intencji tych, którzy umierają w ciemnościach grzechu i odrzucają moją miłość, moją prawdę i moje życie. Daj mi Twoją zgodę i pozwól mi Cię ukryć tak, jak Ty ukrywasz mnie w tabernakulum. Moje serce jest Twoim tabernakulum, a Ty moją hostią. Kiedy się za kogoś modlisz, czyń to z bezgraniczną ufnością w moją miłość ku tej duszy. Wyzbądź się jednak jakiegokolwiek pragnienia, by widzieć oczekiwane rezultaty Twojego wstawiennictwa. Pozwól, bym przyjął Twoją modlitwę i bym odpowiedział na nią z moją nieskończoną mądrością, miłością i według mojej doskonałej woli co do osoby, którą przynosisz przed moje eucharystyczne oblicze. Nie przychodź do mnie z gotowymi rozwiązaniami. Przychodź do mnie z Twoimi problemami, pozwalaj mi je rozwiązywać. Nie potrzebuję Twoich rozwiązań. Gdy przynosisz mi Twoje problemy, cierpienia, pytania i potrzeby, oddajesz mi chwałę przez Twoje zaufanie do mojej miłosiernej miłości. Przychodź do mnie z Twoimi pytaniami, problemami i lękami, a ja się nimi zajmę. Dla mnie ciemność nie jest ciemna, a noc jak dzień zajaśnieje. Nie ma takich sytuacji ani takich wielkich cierpień, których nie mógłbym uczynić lekkim brzemieniem, a nawet jeśli taka jest moja wola, zdjąć zupełnie ich ciężar z tych, którzy są nimi zmiażdżeni. Módl się z ufnością i z zawierzeniem, nie zaś z ukrytym pragnieniem, by wymusić u mnie to, co sam zamierzyłeś. Proś, a otrzymasz, ale proś z ufnością, wierząc, że to, co Ci dam, jest dla Ciebie najlepsze i że uwielbi mnie i mojego Ojca. Szukaj, a znajdziesz. Tak szukaj, ale pozwól, że to ja poprowadzę Cię do celu Twoich poszukiwań. Szukaj mojego oblicza, a cała reszta będzie Ci przydana. Pewne dusze są tak przywiązane do tego, co, jak uważają, powinienem im dać, odpowiadając na ich modlitwy, że kiedy obdarzam je tym, co jest dla nich najlepsze i co przynosi chwałę mi i mojemu Ojcu, nie są w stanie tego dostrzec. Dzieje się tak, ponieważ nie proszą pod wpływem Ducha Świętego. Modlą się z głębin swojego mroku, zaślepienia i własnego ograniczonego rozumienia rzeczy, stawiając granice temu, co mogą dla nich uczynić i używając swych modlitw jako sposobu kontrolowania mojej miłującej wszechmocy. Kiedy o coś prosisz, czyń to, zdając się całkowicie na moją mądrość, miłość i moją doskonałą wolę. Módl się w ten sposób, a ujrzysz cuda przekraczające wszystko, co możesz sobie wyobrazić. Jak nieszczęśliwi są ci, którzy przychodzą do mnie z własnymi rozwiązaniami, zamiast przynieść mi swoje problemy, potrzeby i prośby. Kiedy modlisz się za chorego, wystarczy, że mi powiesz: Panie, ten, którego miłujesz, choruje. Całą resztę pozostaw mojemu kochającemu sercu. Jeśli prosisz o jego uzdrowienie, czyń to z taką ufnością w moją miłość, by Twoja wiara była gotowa przyjąć moją odpowiedź w jakiejkolwiek formie. Jeśli uczę Cię, jak modlić się za innych przed moim eucharystycznym obliczem i jak przedstawiać duszę mojemu eucharystycznemu sercu, to dlatego, że chcę, byś czynił to często, byś prosił odważnie i byś otrzymywał wielkie rzeczy od mojej wszechmocnej miłości. Jeśli będziesz modlił się właściwie, to znaczy tak, jak Cię nauczyłem, możesz prosić z ufnością i śmiałością, bo ja jestem z Tobą i Cię nie opuszczę, a moje błogosławieństwo spocznie na wszystkim, co czynisz z czystym sercem ku mojej chwale i ku chwale mojego Ojca. I zobaczcie, że jest jakaś mądrość w tym, że Pan Jezus prosi przede wszystkim o czyjąś obecność i uwagę. Że On zna każdy zakamarek naszego serca, nasze problemy, nasze radości, to, z czym sobie nie radzimy i z czym sobie radzimy, to, co nas cieszy, co nas martwi, co nas boli, ale pragnie w tej obecności przede wszystkim naszego zaufania. Przede wszystkim naszego zaufania. I znowu taki przykład może z życia, kiedy zapraszacie kogoś na przykład na swoje urodziny, to nie zapraszacie go tylko dlatego, że myślicie, że dostanę od kogoś może jakąś wartościową rzecz. Tylko zapraszacie kogoś, bo tą osobę lubicie. bo chcecie, żeby przeżywała razem z wami to ważne wydarzenie. I ta osoba, która odpowiada na wasze zaproszenie, przypuszczam, że też nie idzie z jakiegoś obowiązku, z jakiejś konieczności, albo dlatego, że będzie może dobrze zastawiony stół, albo będzie można fajnie się pobawić, tylko raczej idzie dlatego, że ktoś mnie zaprosił, więc chcę swoją obecnością sprawić tej osobie przyjemność, która mnie zaprosiła. I podobnie jest na adoracji, że ja przychodzę, Pan Jezu, no pewnie Pan Jezus mógłby się odezwać i powiedzieć, cóż mogę dzisiaj dla Ciebie zrobić? I pewnie każdy z nas mógłby gdzieś tam za pazuchy wyciągnąć całą listę i mówiąc tak, no i wszystko mu tam wyliczyć. I na końcu jeszcze podpowiedzieć, w jaki sposób, w myśl przytoczonego wcześniej fragmentu, w jaki sposób może to zrobić. A możemy zaskoczyć Pana Jezusa, nie wiem czy zaskoczyć, i powiedzieć, Panie Jezu, dzisiaj nic nie chcę. Przychodzę, bo mnie zaprosiłeś, przychodzę, że jesteś, przychodzę bezinteresownie. Przychodzę poprzebywać w Twojej obecności. I ktoś też kiedyś powiedział, że z adoracją to trochę tak jak z opalaniem. Jeżeli ktoś jeżdża i jeździ jeszcze w ramach swojego urlopu czy wakacji w miejsca, gdzie jest trochę słońca, plaży i wody, to co robi? Rozłoży ręcznik, położy się, po godzinie wstaje, wieczorem wraca do hotelu, przegląda się w lustrze i już z bladego Polaka jest Polak mulat. I nic tam na dobrą sprawę nie robi. No może olejkiem gdzieś tam się trochę potrze, ale nic naprawdę nie musi leżeć. Wystarczy trochę słońca i tego, żeby się położyć. I jak człowiek wraca do Polski, to widać, że był gdzieś na urlopie. I przed Panem Jezusem, kiedy człowiek przychodzi i rzeczywiście przy nim trwa, to staje się po pewnym czasie trochę tak jak z Mojżeszem. Kiedy Mojżesz, czytamy w Starym Testamencie, kiedy Bóg wezwał go na górę, to czytamy dalej, że Mojżesz rozmawiał z Bogiem twarzą w twarz, tak jak się rozmawia z przyjacielem. I kiedy zszedł z góry, nawet nie zdawał sobie z tego sprawy, jego twarz jaśniała takim blaskiem, że ludzie, którzy go zobaczyli, nie mogli na niego patrzeć. I zdali sobie z tego sprawę, że Mojżesz miał widzenie. I kiedy zbliżał się do innych, musiał zakrywać swoją twarz welonem. I pewnie nie chodzi o to, że przyjdę sobie raz na ruski rok, albo wtedy jak mi się chce, albo czuję taką potrzebę, tylko regularnie będę przychodził jak przyjaciel do przyjaciela. I będę trochę siedział jak ten pies przy swoim panu. Ale będę siedział. I będę czekał może właśnie na ten okruch, który spadnie ze stołu swego pana. I będę z wdzięcznością i zadowoleniem przyjmował to, co dostanę. I mówiłem, wczoraj zaznaczyłem też, że jakie są owoce adoracji. No właśnie, owoce adoracji są takie, że po jakimś czasie widać, że ty jesteś z innego świata. Że ty byłeś gdzieś, gdzie my nie byliśmy. Że ty masz w sobie coś, czego my nie mamy i to po tobie widać. Może nie przez opaloną twarz albo inny kolor, skóry, który masz, ale widać to po Twoich oczach, widać to po Twojej twarzy, widać to po Twoim usposobieniu, po Twoim wyciszeniu, po Twoim pokoju, po Twojej łagodności, że odnosisz, inaczej mówisz, inaczej rozmawiasz. Kilka lat temu, trzymamy się w kilku takich znajomych księży, odwiedziliśmy naszego wspólnego kolegę. I kiedy przyjechaliśmy do niego, to właśnie mieliśmy wrażenie, że on jest jakiś inny, ale wydawało nam się, że przeżywa jakiś kryzys albo trudności, albo coś się u niego dzieje. I był taki kolega, który się jakoś to mocno zauważył i zaczynał się tak drążyć i dopytywać, co się z tobą dzieje? Mówi, że nic. No widać, że coś z tobą jest nie tak, jesteś jakiś taki inny. I byliśmy tam chyba za 3 dni, on ostatniego dnia nie wytrzymał i mówi, co się z tobą działo, co się z tobą dzieje? Ty masz coś, co ja też chcę mieć. Co zrobiłeś? I on, wiecie, właśnie wyciągnął, wstał, podszedł do półki, wyciągnął tą książkę i mówi, masz. I chodź codziennie na adorację. A zobaczysz, co się z tobą stanie. Wiem, że zaczął to robić, czy to robi nadal, nie wiem. Ale to jest naprawdę owoc adoracji. Po pewnych ludziach, jeżeli ludzie naprawdę przychodzą i uczą się być przy Panu Jezusie bezinteresownie na dodatek, że nic nie chcę, co mi dasz, to wezmę i będę za to wdzięczny, to człowiek naprawdę po jakimś czasie odchodzi inny i to po nim widać. I inni to zauważają i on czuje wewnętrznie, że nie potrafi tego w słowach ubrać, ale czuje, że coś wewnętrznie jest inaczej niż było. I to jest może trochę to, co mówiliśmy sobie też wczoraj, że człowiek jak doświadcza tej ciszej obecności Pana Jezusa, to więcej zaczyna być bardziej otwarty, więcej widzi, więcej słyszy. I rozmawiałem któregoś razu z tym księdzem, który prowadzi tą pustelnię, który tam już żyje naście lat, który żyje w ciszy i w adoracji. I on mówi kiedyś tak, bo mniej więcej go zapytałem o to. I on mówi, wiesz, po jakimś czasie siądziesz wieczorem do kolacji, posmarujesz chleb masłem, położysz plasterek wędliny i sera żółtego, weźmiesz do ręki herbatę i kiedy weźmiesz pierwszy kęs i pierwszy łyk, to w środku zaczniesz cieszyć się jak dziecko. Bo ta sama kanapka zacznie ci smakować zupełnie inaczej i będziesz jadł ją z wielkim dziękczynieniem w sercu i z wielką radością. I jak skończysz kolację, wyjdziesz na dwór, zobaczysz, że jakoś słońce inaczej zachodzi. Jakoś na niebie jest więcej kolorów, a ptaki, które ćwierkają, ćwierkają jakby piękniej, jakby w zupełnie inną melodię. I to jest między innymi owoc adoracji. I może też być tak, że kiedy będziesz wychodził od Pana Jezusa właśnie z tego innego świata i wracał do tego normalnego świata, to ten normalny świat będzie jakoś dla ciebie inny. Ten normalny świat będzie dla ciebie inaczej smakował. Inaczej będzie może zachodziło słońce, może żona albo mąż będzie ładniejszy w domu, chociaż ten sam. Może dzieci, nagle się okaże, że dzieci jakieś grzeczniejsze są, chociaż są te same. I samochód w sumie nie jest wcale taki zły, jak mi się wydawało i wydawało mi się, że trzeba może go zmienić, a w sumie nie jest taki. I szef pracy albo kolega czy koleżanka z pracy. Inaczej do tej pracy się jedzie, inaczej się wstaje. Może nie, że znowu, tylko z większym dziękczynieniem, z jakąś większą radością, większym pokojem i większą nadzieją. I niby wszystko jest to samo, ale wszystko smakuje inaczej. I może obiady w domu smaczniejsze. I może z większym również docenieniem i dziękczynieniem będę komuś, kto ten obiad przygotował, dziękował. To są może, wiecie, banalne, śmieszne rzeczy, ale jest, mogę się z wami założyć o wszystko, każde pieniądze. Jeżeli uczciwie będziecie z cierpliwością, wytrwałością przychodzili do Pana Jezusa, ale nie z nastawieniem, że zrobię to i to, to ma się wydarzyć to i tamto. Nie. Ale nie z nastawieniem, że swoją obecnością będę musiał coś wymuszać, bo wiem, że jak przyjdziesz, to coś tam się zmieni. Nie. Tylko będę przychodził, uczył się, Panie Jezu, przebywać w Twojej obecności bezinteresownie i jeśli udzielisz mi takiej łaski, to postaram się tą łaską żyć. Więc cóż mi zostało na koniec dzisiejszego kazania? Tylko zachęcić was do tego, żeby spróbować taką adorację podjąć. Wiem, że u was w kościele jest, nie wiem, chyba codziennie o 17. Ale ważne jest też, żeby na tą adorację przyjść przynajmniej od pół godziny. Przynajmniej. Bo zanim przyjdziecie do tego Pana Jezusa, zanim, przepraszam za wyrażenie, wyżegacie to wszystko, coście ze sobą przynieśli, zanim wewnętrznie się uspokoicie, te wzburzone fale serca się uspokoją, zanim Pan Jezus was wyprowadzi na te spokojne wody, to musi trochę czasu minąć. I może pierwsze adoracje, pierwsze godziny będą takie, że będzie was z ławku wyrywało z kościoła i wystrzeliwało z niej siedzieć. Siedzieć i czekać, przychodzić, siedzieć i czekać, aż w końcu jakiś okruch spadnie i doświadczycie też Bożego działania. Więc do tego was zachęcam, żeby jeszcze trwać w pustyni, jeszcze trwać w milczeniu. Niech z tego milczenia rodzi się modlitwa, a ta modlitwa niech przeradza się w adorację.